Dzień dobry. Radiowa Szkoła pod żaglami, Katarzyna Wonik-Sajna. Bardzo serdecznie Państwa witam. Dzisiaj bez towarzystwa Wojtka Kaczora, ale za chwilę okaże się, jakich ja tu gości do studia sprowadziłam. Będzie to też swego rodzaju pożegnanie z zimowymi tematami, bo skoro miało nie być o Magnolii, a jednak powiem, skoro nasza Magnolia radiowa przybrała swoją ślubną suknię, to znaczy, że wiosna już. I dlatego dzisiaj bardzo spektakularne spotkanie o żeglowaniu w arktycznych rejonach. No i oczywiście wyczyn. Jaki wyczyn? No to fragmencik utworu.
Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć, znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin u Beauforta wrót. Wykuj własny szlak przez kraj dziki surowy, przejdź drogą północ-zachód poza lód. Brnę przez kry na zachód od Davisa zimnych wrót, szlakiem tych, których bogactwa wiodły na daleki wschód. Sławę zdobyć chcieli, został po nich tylko proch, białe kości popłynęły gdzieś na dno. Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć, znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin u Beauforta wrót. Wykuj własny szlak przez kraj dziki surowy, przejdź drogą północ-zachód poza lód. Trzy wieki przeminęły, na wyprawę ruszam znów. Śladami dzielnych chłopców, co walczyli z furią mórz. Miasta z lodu wyrastają, by rozpłynąć za mną się, jak odkrywcom dawnym wskażą nowy brzeg. Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć, znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin u Beauforta wrót. Wykuj własny szlak przez kraj dziki surowy, przejdź drogą północ-zachód poza lód. Mile wloką się bez końca, całą noc pcham się na west. Tu Mackenzie, David Thompson, cała reszta z nimi też. Wytyczali dla mnie drogę wśród iskrzących lodem gór. W mroźnych wiatrach głos ich słyszę jak ze snu. Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć, znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin u Beauforta wrót. Wykuj własny szlak przez kraj dziki surowy, przejdź drogą północ-zachód poza lód.
Kapitan Maciej Sotkiewicz oraz jego pierwszy oficer, również Maciek, będą gośćmi w Radiowej Szkole pod Żaglami już za moment. I to oni ubiegłym roku zrobili przejście Northwest Passage jako 8. jacht pod polską banderą. Proszę bardzo, dwóch Maciejów. No, czy można sobie inaczej, lepiej wymyślić, jak na was mówią, gdzieś tam daleko w inuickich rejonach?
Amerykanie nie potrafią powiedzieć Maciek. U nich to się po prostu nie da się tego wypowiedzieć, więc mówią na nas Magic.
Magic, ale super. Maciek Sotkiewicz, kapitan Maciek Sotkiewicz jest. Natomiast drugi Maciek podczas tej podróży...
Pełnił rolę pierwszego oficera.
Ja myślę, że tam na końcu świata po prostu nie ma miejsca dla przypadkowych ludzi. Pływamy małą ekipą, to płynęliśmy w 7 osób, więc musiała być to ekipa bardzo dobrze dograna, zarówno między sobą, żeby nie było jakichś tarć, no bo wiecie, zamknąć ludzi w metalowej małej puszce na prawie 3 miesiące, to rodzi różne konflikty, czy może stanowić podstawy do różnych konfliktów, więc to musieli być ludzie dopasowani charakterami, żeby się nie pozabijali gdzieś tam na końcu świata, żeby ktoś nie chciał wysiąść i pieszo wrócić, no bo nie bardzo jest jak.
Albo zaprzyjaźnić się z niedźwiedziem
białym. A z drugiej strony musieli posiadać bardzo wszechstronne talenty, bo to nie chodzi już tylko o te długie godziny wacht, o żeglowanie, o odporność na zimno, ale też umiejętność poradzenia sobie z wszystkimi sytuacjami, bo takie życie niesie wiele takiej żeglarskiej prozy, typu, nie wiem, paliwo się na przykład samo nie przyniesie, trzeba je przynieść w kanistrach, czy trzeba się pogodzić z tym, że wody będzie tyle, ile będzie, czy na przykład może się wydarzyć jakaś sytuacja medyczna i tam nie wezwiemy ani karetki, ani nawet śmigłowce tak naprawdę. Czas dotarcia takiej pomocy w najtrudniejsze miejsca to są długie dni tak naprawdę. Więc mieliśmy własną lekarkę, czy cały dział techniczny, no bo musimy potrafić poradzić sobie z każdą sytuacją, która się na tym jachcie pojawi.
Że tak to się odbywa, to wiem, bo nie jesteście jedynymi polarnikami, z którymi ja mam przyjemność w ostatnich czasach rozmawiać. Już to ustaliliśmy, że i Northwest Passage, czyli przejście północno-zachodnie, które zrobiliście, jest bardzo popularnym kierunkiem. Kiedyś to tak, ja się boję, że to kiedyś będzie jak Everest. Kolejki będą, żeby tam tędy przepłynąć.
No, spokojnie. Byliśmy,
jeszcze nie, jeszcze
byliśmy
nie.
Dopiero 8. jachtem pod polską banderą, któremu udało się to zrobić, więc w całej historii polskiego żeglarstwa, no to jeszcze to chyba nie są takie kolejki jak na Everest.
No, ale już się szykują tam różni Polacy, bardzo namierzają na to przejście.
I dobrze.
Gratuluję wam, bo to była super wyprawa. Dlaczego ja się tak mądrze się, bo jak już wspominałam, Maciek Sotkiewicz był gościem w Żaglonautach, więc już, że tak powiem, te treści mam przerobione, teraz będę się mądrzyć. Krainy lodowe. Jak się nazywa ta wasza podróż?
Podróż cała nazywa się Orange in the Ice, czyli pomarańcza w lodzie, czyli pomarańczowy jacht otoczony tym, co lubi najbardziej, czyli Królestwem Białych Gór Lodowych.
I to jest Northwest Passage drogą Franklina, tak?
Tak, to była pierwsza część jakby wyprawy Orange in the Ice, czyli właśnie pokonanie przejścia północno-zachodniego, szukając śladów. Znaczy nie można powiedzieć, że drogą Franklina, bo Franklin go nigdy nie zrobił. Franklin tam zginął, ta wyprawa zaginęła.
Poszukiwanie śladów,
tak,
Franklina.
Ale chodziło o to, żeby znaleźć jak najwięcej śladów związanych z tą ekspedycją. A z drugiej strony Franklin jest taką inspiracją, bo on, pomimo tego, że wyprawa była tragiczna, kosztowała życie ponad 130 osób i tak naprawdę przepłynęła raptem kawałeczek tego przejścia, to zapoczątkowała trwającą 168 lat epokę poszukiwań, zaginionej wyprawy, zaginionych statków. Epokę, która zakończyła się dopiero w 2016 roku znalezieniem ostatniego z wraków. Więc jest to największa epopeja, jeżeli chodzi o takie misje ratunkowe i poszukiwawcze zaginionej ekspedycji. I w tym całym procesie wzięło udział kilkadziesiąt różnych statków, tworząc historię Northwest Passage tak naprawdę.
Chyba nawet ciężko powiedzieć, że zakończyła się, bo w tym momencie cały czas akweny, na których leżą wraki Erebusa i Terrora, są zamknięte, trwają tam cały czas badania. Rok w rok nurkowie tam wracają, wydobywać kolejne artefakty, przeszukiwać statki. Więc to cały czas trwa. No jeszcze nie powstało na przykład muzeum, tak?
Mało tego jeszcze jest to, że te statki tak naprawdę dalej nikt nie rozwiązał zagadki, bo z tych notatek znalezionych, raportów ekspedycji znaleziono współrzędne, gdzie statki zostały opuszczone. Natomiast te współrzędne zupełnie nie pasują do tych miejsc, gdzie wraki zostały znalezione na dnie morza. Mało tego, one zostały znalezione, zachowane prawie w idealnym stanie. One stoją na stępce, powiem tylko, że jest kilkadziesiąt metrów pod wodą, ale stoją na stępce, są pełne artefaktów, nie są rozbite, nie są uszkodzone.
I czy tak gdzieś, naprawdę... przepraszam cię Maćku, te filmiki z... eksploracji tych jachtów są dostępne, jak myślicie, gdzieś na YouTubie?
Można je odszukać na YouTubie, one są, cały materiał jest własnością Parks Canada, czyli tej nadrzędnej
fundacji, tak?
Fundacji, organizacji rządowej zapewne, która nadzoruje eksploracji i wszystko, co jest związane z wyprawą Franklina, co się dzieje na wodach kanadyjskich. Diving, Rex, Terror, Erebus. Spokojnie można znaleźć naprawdę dużo fajnych materiałów. I to takich, które się pojawiają jeszcze na bieżąco.
W waszej prezentacji dotyczącej właśnie tej części waszej wyprawy mogliśmy zobaczyć tam takie fragmenty. No, wstrząsnęły mną te mumie po tych ekshumacjach tych marynarzy, którzy tam zostali, ale zachowane są w tych temperaturach doskonale te ciała.
Te ciała są zachowane prawie że idealnie, no przecież to jest ponad 100 lat w lodzie.
No i okazało się, że oni tak naprawdę to co, gruźlica ich wykończyła?
Zapalenie płuc, gruźlica. Tam jest bardzo ciekawa historia, której wczoraj jakby nie było czasu opowiedzieć. Natomiast, bo znaleziono u nich, wykryto u nich podwyższone stężenie ołowiu. I jedna z hipotez była taka, że ołów, który był używany do lutowania puszek z prowiantem, mógł ten prowiant truć. I przez to jakby ci ludzie szybko marli. Mało tego, że jako że cierpieli na ołowicę, która zaburza też jakby osąd, postrzeganie rzeczywistości. Natomiast później powstała kolejna teoria, która mówiła, że no jakby ten powierzchnia lutu nie jest taka duża, żeby zatruć to jedzenie aż tak bardzo i tak dalej. A przecież wszystkie rury, ponieważ te statki były wyposażone jak na tamte czasy, ja przypomnę, to był 1845 rok, czyli to były bardzo dawne czasy. To jest jeszcze epoka przed wynalezieniem żarówki przez Edisona, prawda? Więc w tamtych czasach one już miały systemy odsalania wody. I ta woda odsalana była, wszystkie rurociągi też były zrobione z ołowiu, więc tu się mówimy o takiej małej powierzchni lutu, a tutaj mamy całe rury ołowiane. Mhm. Na Teroje ostatnio znowu upadła, no bo dlaczego oni mieliby szaleć, a cały Londyn nie, bo w Londynie też wszystkie rury były wtedy z ołowiu.
No tylko, że w Londynie ta woda nie była gotowana i podgrzewana w tych rurociągach, a tutaj jednak ten ołów, zresztą no wtedy dużo rurociągów robiono z ołowiu i było to przyjętym standardem ogólnie. To nie jest akurat ta nowość, którą tam wprowadzili. Nowością było to, że mieli w ogóle ten system odsalania, który przecież wcześniej nigdzie nie istniał. Te statki to były takie,
mocno pionierskie.
Najbardziej pionierskie, najnowocześniejsze statki świata. Myślę, że nawet można zaryzykować wtedy pod kątem eksploracji. I ten problem z absorpcją tego ołowiu z rurociągów do wody no się pojawiał wtedy, kiedy ta woda była podgrzewana po to, żeby uzyskać parę, którą potem szybko schładzano, żeby wyciągnąć wodę pitną z wody morskiej. I wtedy ten ołów miał dużo większą szansę przedostawania się w takiej postaci metalicznej do wody pitnej. Stąd potem w ludziach tego ołowiu no na tyle dużo, nie? Plus no puszki też robiły swoje, a puszki trzeba dodać też były nową rzeczą, bo to były pierwsze wyprawy zaopatrzone na tak długi okres w puszki, dzięki czemu mogli uniknąć brania na pokład dużej ilości zwierząt żywych, z których by sobie mieli potem robić jedzonko, no bo przecież mieli na 3 lata zapas świeżego, niepsującego się jedzenia w puszkach. No z tym niepsuciem się to potem też różnie bywało.
Mhm. Słuchajcie, ale przypomnijmy, dlaczego Franklin w ogóle wyruszył w tamtym kierunku. O co mu chodziło?
Chodziło o to, żeby odkryć drogę, bo mówimy o czasach, kiedy nie było jeszcze kanału panamskiego, więc tak naprawdę jedyna droga, żeby dostać się na drugą stronę Ameryki, czy żeby dostać się do Azji, biegła dołem przez te burzliwe wody koło przylądka Horn. To kosztowało życie wielu setek statków, więc poszukiwanie tej drogi północnej, która mogłaby ten Horn ominąć, która mogłaby skrócić ten dystans, było bardzo ważne. Musimy też pamiętać, że my dzisiaj mówimy Arktyka Kanadyjska, mówimy Alaska. Ja dotarłem do mapy z tamtych lat i w ogóle ta linia, która dzisiaj dzieli Kanadę od Alaski, tam oddzielała wtedy Amerykę Brytyjską, no bo przecież to były kolonie brytyjskie, mm-hmm. Wtedy jeszcze tam, gdzie teraz jest Kanada, to są dawne kolonie brytyjskie. Ja przypomnę, że proces tworzenia się Kanady to jest 1866 rok, czyli tak naprawdę 20 lat po Franklinie dopiero, nie? Czyli to wtedy jeszcze były tereny kolonii brytyjskich, więc Brytyjczycy się tam czuli świetnie u siebie. Mm-hmm. A druga część to była rosyjska Ameryka, która też dla odmiany w 1866 została sprzedana przecież dopiero Stanom, nie? Więc tak na dobrą sprawę to są, mówimy o czasach, kiedy tam jeszcze nie było Amerykanów, tak na dobrą sprawę. Więc Brytyjczycy na swoich terenach, swoich kolonii poszukiwali drogi, która będzie. Jednym z etapów, który też jakby popychał tych wszystkich oficerów, było to, że akurat w Europie zakończyły się wojny. A jak pamiętamy, w admiralicy brytyjskiej oficer Royal Navy, który nie brał udziału w konflikcie zbrojnym, nie był w pracy, miał takie płacone jakby takie postojowe, które wynosiło połowę pensji. Więc nagle pojawiło się rzesze bardzo dobrych, doświadczonych oficerów, z którym nie bardzo było co zrobić. No a przecież można ich wysłać na wielkie, chwalebne misje w poszukiwaniu drogi, która może przynieść chwałę Imperium Brytyjskiemu. I dlatego taka wielka eskalacja po prostu tej epoki poszukiwania tej północnej drogi. Z ekipy, z załogi Franklina nikt tego przejścia północno-zachodniego nie pokonał. Pierwsi Europejczycy, którzy pokonali to przejście, to jest misja ratunkowa kapitana McClera na statku HMS Investigator. Statku, który został wysłany zupełnie od drugiej strony jakby, czyli nowy statek zbudowany zaledwie 2 lata przed wysłaniem go z Anglii, więc to była jego tak prawie że dziewicza wyprawa, który za zadanie dostał opłynięcie właśnie wspomnianych wcześniej 2 Ameryk, przepłynięcie przez Cieśninę Magellana, pożeglowanie całym Pacyfikiem do góry przez Hawaje aż do Cieśniny Beringa i wpłynięcie na wody Arktyki od strony zachodniej. Niestety ten HMS Investigator ugrzązł w lodzie, już zaraz przy pierwszej wyspie. Później się trochę wydostał, spróbował, że skoro nie da się od południa, to może da się od północy, gdzie w zatoce, którą do dzisiaj nazywa się The Bay of Mercy, tak, czyli Zatoka Litości, został uwięziony przez lody, jego kadłub spoczywa tam do dzisiaj i ci ludzie zostali tam zamknięci w lodzie na ponad 2 lata. Kiedy już kończyły się zapasy, kiedy kończyło się wszystko, kiedy zaczęli umierać członkowie załogi, to podczas kopania jednego z grobów nagle zapatrzą, a po lodzie w ich stronę idzie jakiś człowiek. Okazuje się, że to jest Europejczyk, Brytyjczyk. Hello, hello, no skąd ty tu jesteś? Się okazuje, że 2 lata później admiralicja wysłała kolejną misję ratunkową, tym razem od strony wschodniej, tak jak wpływał Franklin przez Cieśninę Lancastera. Ta misja, w ramach której wchodziło tam, że brało w niej udział, w tej ekspedycji brało chyba z 5 żaglowców. I 2 z nich, czyli Resolute i taki statek pomocniczy jeszcze, dopłynęły sobie i znowu wmarzły w lód w miejscu nazwanym dzisiaj Winter Harbor i stamtąd robiąc takie pierwsze patrole jakby po lodzie, pierwsze rekonesanse, natrafiły na kopczyk z informacją, że Investigator stoi tam w lodzie. Dystans między tymi statkami był, nie wiem, może raptem 100 kilometrów. To jest tyle, co brakowało pomiędzy płynięciem z jednej i płynięciem z drugiej. I właśnie jeden z poruczników, porucznik nazywał się Pitt, w ramach takiego patrolu doszedł do Investigatora. Się okazało, że te statki już teraz wiedziały, gdzie są nawzajem, więc cała ta schorowana,
wygłodniała
załoga z Investigatora wróciła razem z porucznikiem Pittem, najpierw na Resoluta, któremu też nie udało się uwolnić z lodu, więc oni przenieśli się po prostu na drugi statek, na którym musieli spędzić kolejną zimę. Zobaczcie, jaki to był dramat, nie? I dopiero później wspólnie razem opuścili sobie Resoluta, doszli na wyspę Bicheya, gdzie Franklin zimował po raz pierwszy, gdzie stoją do dzisiaj te słynne 3 groby pierwszych zmarłych członków jego ekspedycji. I tam umarł Thomas Morgan, to był starszy marynarz właśnie z HMS Investigator, więc to taka jakby symboliczna ofiara. I został tam pochowany jako 4. tablica, 4. grób. A pozostali członkowie z tego Investigatora zostali uratowani przez 2 statki, jeden się nazywał North Star, drugi Phoenix. I na Phoenixie dopłynęli do Anglii i w ten sposób stali się pierwszymi Europejczykami, którzy pokonali Northwest Passage, ale zajęło im to ponad 5 lat. Kosztowało 2 żaglowce i 2-letni marsz pieszo po lodzie.
To jest w ogóle niesamowite, ale ogrom wiedzy i szczegółów, które są w tej twojej opowieści, jest też imponujący.
Dobra, to ja mam jeszcze jedną historię, taką, której nie opowiadałem, a myślę, że może być ciekawa.
Dobrze,
mamy
słuchamy.
Statek, który nazywa się Resolute. Statek, który został porzucony w lodzie i nagle zupełnie nie wiadomo jak, w jaki sposób. Trafiło się cieplejsze lato, ileś lat później, statek się sam, bez załogi, uwolnił z lodu i wydryfował cieśniną Lancastera, został znaleziony na Morzu Baffina. Został odholowany przez amerykańskich, już tym razem wielorybników, odkupiony przez rząd Stanów Zjednoczonych, wyremontowany i podarowany koronie brytyjskiej. Na zasadzie proszę, oddajemy wam wasz statek, który dryfował sobie po prostu, wasz zaginiony, porzucony żaglowiec. Królowa brytyjska podjęła decyzję, że kiedy ten statek został już spisany na straty, został rozebrany na części, że ona chce część tego drewna z tego statku i kazała zbudować z tego 4 biurka, z czego jedno podarowała prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Nazywa się to Resolute Desk i stoi do dzisiaj w gabinecie owalnym i kiedy patrzymy na podpisywanie wszystkich aktów w Białym Domu, to są one na biurku, które jest zbudowane z drewna, z tego Resoluta właśnie, który brał udział w tej misji ratunkowej.
Skąd ty masz takie informacje?
No to jest mój konik.
Mieliśmy też sporo czasu na researchowanie tych informacji przez te niecałe 3 miesiące.
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
To miejsce, gdzie znajdują się te pierwsze trzy groby. Ja chciałam was zapytać o wasze emocje, o wasze wrażenia. Czy wyście się tego spodziewali? Wiedzieliście, co zastaniecie? Kiedy opowiadałeś o innych rejonach świata, również mroźnych, to mówiłeś, że to takie jak sobie usiądziesz gdzieś tam, gdzie poprzednik, znany podróżnik siedział, to takie są wrażenia. Ciekawa jestem, czy po tych swoich doświadczeniach już wypływanych, czy wy mieliście jakąś emocję związaną z tym, czy po prostu, aha, no zrobiliśmy research, no są te groby, no tak, wiedzieliśmy, że tu będą.
Wiedzieliśmy, że tam będą, wiedzieliśmy, że to będzie wyspa, wiedzieliśmy, że one stoją na plaży. I pierwszą rzeczą, która wprowadziła nas idealnie w klimat całego tego miejsca, czyli Beechey Island, była pogoda. Nie mieliśmy za dużo czasu, żeby tam spędzić, więc rzuciliśmy tylko kotwicę, nie pompowaliśmy nawet pontonu, zrzuciliśmy na wodę kajaki. Tymi kajakami się dostaliśmy na ląd. Podstawa chmur wisiała na może 100 metrach, bo oprócz tego wszystko było spowite taką tajemniczą trochę mgłą. I to, co mnie uderzyło, ale potem jak wymieniliśmy ze sobą w załodze wrażenia, to każdego z osobna i nie ustalaliśmy z tego wcześniej ze sobą, to taka całkowita bezradność, pustka, która towarzyszy temu miejscu. To znaczy doszła do nas świadomość, że jesteśmy naprawdę pośrodku niczego i popatrzyliśmy na tych trzech, czterech już potem nieszczęśników, którzy zostali tutaj na zawsze, podczas gdy ich załogi wyruszyły dalej szukać ratunku już z tego miejsca. Więc tak, takie nieszczęście, przytłaczające miejsce, ale też no, ekscytacja ogromna, bo udało nam się być pierwszym jachtem pod polską banderą, znaczy Polacy tam wcześniej już byli, ale my jako pierwsi na polskiej łódce. Więc to, że dane nam było dotrzeć do tego miejsca, bo to nie jest bezpośrednio na szlaku takim najlepszym czy najbardziej optymalnym do przejścia północno-zachodniego, ale to, że byliśmy tam, że mogliśmy popatrzeć na te same miejsca, w których próbowała rozbić obóz, gdzie rozbiła obóz, gdzie zimowała ekspedycja Franklina, no było to niesamowite.
No ja sobie właśnie wyobrażam. No trochę wam pozazdrościłam.
Ja powiem,
jak
że
oglądałam
dla
waszą
mnie
prezentację.
Było to najbardziej depresyjne miejsce na świecie. Ono było takie
ostateczne.
Cicho, zimno, nieprzyjazne, bo nawet plaża nie składała się z piasku, tylko z takich kamyków jakichś, więc tam nie było praktycznie prawie że źdźbła trawy, więc jak my sobie wyobraziliśmy, że ci ludzie tam próbowali zimować, oni próbowali tam na lądzie zbudować sobie jakąś łaźnię, kuźnię, jakiś mikroogródek założyć, to nie miało w ogóle
szansy.
I padło takie stwierdzenie, że koleżanka stwierdziła, że ma takie wrażenie, jakby te duchy dalej tam były. Że
wow.
Jest to takie, naprawdę taki, wiecie, to było tak, że temperatura, środek lata, nie? Oscylowała gdzieś koło zera, siąpił taki deszcz, taka wykraplająca się mgła, więc to wszystko tak, był taki ziąb przenikający do kości i to miejsce było takie naprawdę, tam każdy zmysł człowieka mówi, nie chce tu być.
I ta szybko cisza stamtąd jeszcze. Odpłynęliście w związku z tym.
Znaczy myśmy stamtąd odpłynęli dlatego, że zbliżał się potężny sztorm, który przyniósł śnieżycę i taką niefajną pogodę. A ktoś kiedyś powiedział, że sztuka żeglowania w Arktyce to jest nie być w pewnych miejscach w pewnych momentach czasu.
No tak, myślę, że to można by przełożyć na kilka innych płaszczyzn,
prawda?
Naszego życia. W waszej prezentacji, ja się ciągle tak do niej odwołuję, bo tam również umieściliście te zdjęcia z eksploracji żaglowców. I jak zobaczyłam, że tam fruwają te puszki i talerze, a minęło tyle czasu, a tam ciągle tak jakby no, statek zatonął w zasadzie chwilę przedtem. No tak to wygląda. Wszystko jest świetnie zachowane. Czy ty, bo mówiłeś, że rozmawiałeś z Inuitą, który brał udział w ekspedycji poszukiwania tych statków, nie chciał się nagrywać, ale czy mógłbyś zdradzić, co on ci prywatnie opowiadał?
Kapitan jest Nowofunlandczykiem. A. To jest taki mega fajny, spełniony facet, który łowi sobie ryby na Nowej Funlandii i dostał parę lat temu taki kontrakt. Po prostu jest zakontraktowanym kapitanem, który przyjeżdża w tą Arktykę i przez kilka miesięcy z taką wielką ekscytacją prowadzi ten lokalny kuterek o nazwie Martin Bergman. Znaczy Mam nadzieję, że on się nie obrazi nas za słowo kuterek, bo to jest poważny, aż 18-metrowy
statek badawczy,
wiecie, więc jak my przyjeżdżamy, przypływamy jachtem, który ma 16-30, a tutaj stoi obok statek badawczy, 18-metrowy, więc to jest takie maleństwo tak naprawdę, nie? Ale robi to z taką wielką radością, natomiast on się nie chciał wypowiadać z tego względu, że jest oficjalnie fundacja, to znalezienie statku Franklina zrobiło się głośne, tam się pojawiły duże telewizje, są kontrakty jakieś takie i oni mają swojego rzecznika prasowego, no ale jak to wszystko w Arktyce, dyrektor fundacji, to trzeba by do niego zadzwonić, on, jego tutaj nie ma, rzecznik prasowy jest na wakacjach, coś tam, a on po prostu nie chciał wychodzić przed szereg, mówi, wiecie, no ja lubię tą pracę, ja nie chciałbym jej stracić, bo my robimy cały czas różne badania, bo Arktyka dalej jest niezbadana, czy nie są porobione głębokości, nie ma dokładnych map, więc jest mnóstwo fajnych rzeczy do odkrycia, czy właśnie takich statków różnych, które tam się porozbijały, może nie tak bardzo znanych jak Terror czy Erebus, ale jest jeszcze kilka do odkrycia, więc jest, to są fajne projekty, które wnoszą mu taką wielką, on to robi z wielkiej pasji po prostu, nie?
No ale dalej nie odpowiedziałeś mu na pytanie.
Natomiast jak to się w ogóle wszystko, to co on opowiadał, on przede wszystkim opowiadał to, że przez bardzo wiele lat się to nie udawało, ponieważ ja będę mówił tak jak oni. Oni nie rozróżniają ludzi, no i ci nie rozróżniają ludzi pod względem jakby koloru skóry, tylko raczej skąd pochodzenia, tak? I oni o wszystkich Europejczykach, czy tam powiedzmy Kanadyjczykach nawet, którzy powiedzmy nie są Inuitami, mówią Southerners, tak? Czyli ludzie z południa. I on mówi, że ci wszyscy południowcy to szukali tych statków nie tam, gdzie trzeba. Wszyscy my też szukaliśmy tych statków nie tam, gdzie trzeba. I dopiero Inuita, jeden przyjechał i mówi, słuchajcie, ja byłem kiedyś z kolegą na polowaniu i jechaliśmy sobie z kumplem we dwóch na polowanie i nagle jest zima, to wszystko jest zamarznięte, a z tego lodu sterczy taki pionowo wystający pal. No i teraz skąd? On mówi, nawet zrobiłem sobie zdjęcie, się okazuje, że to zdjęcie zaginęło, tam twierdzi, że telefon mu się utopił i tak dalej, więc nie ma dowodu, bo przez długi czas mu po prostu nikt nie wierzył temu Inuicie. I zaczęli wszyscy dochodzić, no skąd się mógł wziąć duży pal drewna pośrodku jakiej zatoki, gdzieś tak głęboko w Arktyce, gdzie już nawet to drewno dryftowe nie dociera, bo wcześniej wszystkie inne wyspy je zatrzymują. No i stwierdzono, że to a może to jest jakieś historyczne drewno? I tak na pewno sprawę tego terrora, w momencie, kiedy ktoś stwierdził, dobra, skoro to było tam i zamiast prosić tego biednego Inuitę o dowody, żeby on to udowadniał, że to, co mówi, nie jest prawdziwe, po prostu powiedzieli, to wskakuj na statek, popłyń z nami, pokaż gdzie. Popłynęli, zrobili pierwsze sądowania takim sonarem szerokopasmowym i wyszedł piękny kadłub statku. Można.
To jest troszeczkę taka klamra też, że ten statek udało się odkryć z powrotem dopiero tak naprawdę, kiedy posłuchano jednak Inuitów, gdzie przecież myślę, że w dużej mierze niepowodzenie całej wyprawy Franklina też można temu przypisać. To znaczy to podchodzenie marynarzy brytyjskiej marynarki. Co my tam się będziemy słuchać i patrzeć na zwyczaje, na sposób życia, na polowanie tubylców. No właśnie, tubylców. Nie? Nawet takie słowo trochę pejoratywne. A tu się okazuje, że może gdyby nie być zdanym tylko na te swoje puszki, tylko na swoje militarne podejście, tylko popatrzeć, jak żyją lokalesi, którzy jednak tutaj żyją i żyli. Spróbować się żywić tak jak oni, spróbować zapolować tak jak oni, no to może by to inaczej wyglądało wszystko.
Jesteś piękniejsza niż w najśmielszych moich snach. Dotąd znałem cię tylko ze zdjęć. Błękit i granat podkreślają jasną twarz. Dziś przybywam, aby oddać ci cześć. Lecz cudna pani północy, dziś ci odmawiam daniny. Tobie przepiękny i groźny składam swoje oświadczyny. Biały jak balon kumulus słońce ozdobi swą nitką. Ja zakochany do bólu pragnę ciebie, Arktyko. O tobie pieśni śpiewa cały morski świat, marząc o tym, by cię zdobyć i mieć. Ja pragnę tylko, byś zechciała dla mnie grać, piękną pannę zakochaną na śmierć. Więc cudna pani północy, dziś ci odmawiam daniny, tobie przepiękny i groźny składam swoje oświadczyny. Biały jak welon kumulus słońce ozdobi swą nitką, ja zakochany do bólu pragnę ciebie Arktyko. Po, 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 po. Krawat odświętny związał ślubną żagli biel, w butonierkę kluzy róże wpiął świt. Udaj Arktyko, że wyznaczasz dla mnie cel, że mnie kochasz jak nie kochał mnie nikt. Więc cudna pani północy, dziś ci odmawiam daniny, tobie przepiękny i groźny składam swoje oświadczyny. Biały jak welon kumulus słońce ozdobi swą nitką, ja zakochany do bólu pragnę ciebie Arktyko. Po, 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 tobie.
Nie trzeba pustych słów,
tobie
zawdzięczam treść mych snów,
tobie
za iskrzy śniegu blask,
tobie
poświęcam czas.
Pani Arktyko, ty nie umiesz jednak grać, już nad czołem twym gęstnieje zły sztorm. Romans jak nasz nie może przecież długo trwać, więc cię żegnam i żegluję na horn. Lecz jednak pani północy, choć ci odmawiam daniny, tobie przepiękny i groźny składam swoje oświadczyny. Biały jak welon kumulus słońce ozdobi swą nitką, ja zakochany do bólu pragnę ciebie Arktyko. Po, 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 po.
Zrywam zaręczyny, zrywam zaręczyny, zrywam zaręczyny, zrywam zaręczyny, zrywam zaręczyny.
Słuchajcie, czy jesteście spełnieni, jeśli chodzi o dedykowaną część wyprawy? Czy wszystko, co chcieliście zobaczyć, zobaczyliście?
Nie.
Tak.
Nie.
Znaczy, czy jesteśmy, spełnieni?
O, zdania w załodze są podzielone.
Czy jesteśmy spełnieni? Ja jestem spełniony. To znaczy, tak naprawdę była to jedna z największych przygód mojego życia. Wyprawa była naprawdę super. I wpływając w ten labirynt, o którym tyle czytałem, ja tak naprawdę nie sądziłem, że uda nam się dotrzeć, czy ani do tych grobów Franklina, bo wiecie, te wszystkie jachty tak naprawdę przed nami, jachty pod polską banderą, one po prostu cisnęły do przodu, żeby tylko to przejście pokonać, żeby znaleźć okno w lodzie, żeby przepłynąć.
Żeby się nie zamknęło.
Tak. I to jest naprawdę taki duży dylemat zawsze, czy wiesz, że o, tam są groby, jest jakieś tam powiedzmy okno pogodowe, ale czy to cię nie będzie kosztowało tego, że się potem spóźnisz gdzieś, że cię lód zamknie, czy zdążysz, no bo i myśmy podjęli tą decyzję tak, że tą wyprawę zrobimy tak troszkę zygzakiem właśnie, żeby pozbaczać i sobie takie miejsca móc odwiedzić, ale my płynąc tak na dobrą sprawę, czy ja, wiesz, jakby planując tą wyprawę, czy wypływając na tą wyprawę, nie miałem świadomości, że ten statek Martin Bergman na przykład tam stoi. I gdyby nie to, że przez przypadek mieliśmy mały problemik z wirnikami do pompy wody, schłodzenia silnika i musieliśmy 4 dni poczekać. I akurat staliśmy do niego do burty. No i tak pierwszy dzień to było takie w ogóle cześć, cześć i żadnej gadki. Drugi dzień była wizja, skoro u was chodzi agregata na tym statku, to może moglibyśmy się podpiąć do prądu i sobie tego prądu trochę pożyczyć. No i w tym momencie zaczęły się rozmowy. I dopiero tak na dobrą sprawę ze trzeciego dnia się dowiedzieliśmy, co to są za ludzie. I tak z dnia na dzień te lody topniały i można było sobie porozmawiać, można było się czegoś dowiedzieć. I w tym czasie przez to miejsce przepłynęło jeszcze przynajmniej kilka jachtów żaglowych i wszystkie stawały, załatwiały sobie zakupy, paliwo i płynęły dalej. Jestem w stanie się założyć, że żaden z nich nie wie, że stali koło takiej legendy, że stali koło ludzi z taką fajną historią i tak naprawdę gdyby nie to, to nie jest to, że my jesteśmy jacyś wybitnie mądrzy, ale gdybyśmy nie mieli tego szczęścia, że musimy na tej części poczekać, to byśmy przepłynęli koło tej historii w ogóle nie mając świadomości, że ona istnieje. I pod tym względem tak,
ja jestem naprawdę spełniony tą wyprawą, ale z drugiej strony ta wyprawa zostawiła taki niedosyt miejsc.
No bo apetyt rośnie w miarę jedzenia.
No i dobra, Maciek, a ty?
Świadomość, że te najciekawsze sytuacje, choćby to, co powiedział Maciek, wynikają...
Maciek.
Wynikają nie z tego, że przygotowaliśmy się i wiedzieliśmy dokładnie, czego szukamy. Znaczy, też wiedzieliśmy, czego szukamy.
Mniej więcej.
Ale niektóre rzeczy nie da się przewidzieć, tak? I te nieprzewidywalne mogą być najfajniejsze. A możliwość ich doświadczenia no, wynika tylko z tego, że byliśmy tam, mieliśmy czas i akurat się złożyło, że byliśmy w dobrym miejscu o dobrym czasie, więc tego czasu w ciekawych miejscach nigdy nie za dużo.
A co byście chcieli jeszcze zobaczyć? Według waszych tam planów, według waszego rozeznania, gdzie chcecie jeszcze dotrzeć? I czy zamierzacie tam tymi tropami jeszcze?
Ale tam w Arktyce, czy ogólnie? No mi by się marzyło na przykład Joe Haven, czyli miejsce, gdzie Amundsen ze swoim jachtem Joe'a spędził kupę czasu, nawiązując dużo relacji z lokalizami. On w pewnym momencie nawet z tego miejsca zrobił się taki trading outpost, gdzie oni się wymieniali towarami, skórami wielorybów i tak dalej. Nie dane nam było teraz się tam dostać, bo o ile otworzyła się dla nas cieśnina Wiktorii, nie zawsze otwarta, więc tutaj super zwycięstwo. No o tyle Joe Haven było zamknięte jeszcze przez bite kilka tygodni po naszym przejściu, więc choćby to.
Mhm. No dobra, to ja podbiję trochę. Ja podbiję trochę, słuchajcie, poprzeczkę, bo ja na liście celów mam miejsce, o którym jeszcze 2 tygodnie temu nie wiedziałem, że ono istnieje. I dopiero przygotowując tak naprawdę prezentację, robiąc jeszcze głębszy research, jak to było dokładnie z tym investigatorem, z tym Resolutem, okazuje się, że tam, gdzie Resolut zimował na wyspie Melville'a, jest 5 grobów. Ludzi. Mało tego, jest budynek kamienny, ułożony z kamieni, który też miał być takim składem, ale słuchajcie, tam naprawdę nikt nie dopływa. Ja nie znalazłem żadnych współczesnych zdjęć. Ostatnie zdjęcia, które znalazłem, to są gdzieś jakieś lata takie późne 90. Gdzieś udało mi się dotrzeć do jakiejś takiej fotografii. Tak samo znane jest miejsce, gdzie zatonął Investigator. On został znaleziony przez właśnie tą instytucję Parks of Kanada parę lat wcześniej niż Terror i wcześniej Erebus. I to są takie miejsca, że można by spróbować może kiedyś, tylko tam jest dużo lodu i to jest trudna wyprawa, tak na dobrą sprawę, powtórzyć tą trasę, którą pokonali marynarze z Investigatora, tylko mam nadzieję, że bez wmarzania i bez tracenia statku i bez tego pierwszego marszu przez kilkaset kilometrów, ale to byłoby takie wow.
A to już jest wyjątkowo nie po drodze.
Ale my lubimy rzeczy nie po drodze.
Ale właśnie, wy jesteście taką bardzo ciekawą ekipą ludzi, którzy w sposób niekonwencjonalny wyznaczają sobie cele takie nieoczywiste.
Przy czym warto dodać, że niekoniecznie muszą być to cele jakieś bardzo lodowate. Teraz mamy nowe flow na ten rok, bo jest opowieść o wielkiej stopie. I wyobraźcie sobie, że gdzieś na Alasce, w okolicach gdzieś tam powiedzmy w okolicach Anchorage, troszeczkę poniżej, była sobie taka typowa, nieduża alaskańska osada, gdzie nagle zaczęli w tajemniczych okolicznościach ginąć ludzie gdzieś tam. I dostrzeżono podobno kiedyś właśnie wielką stopę, jakiegoś takiego, wiesz, wielkiego potwora, który wychodził z lasu, porywał ludzi. Nie wiem, jeszcze nie byłem. Natomiast doprowadziło to do takiej schizy, że cała osada została wyludniona i do dzisiaj zostały pozostałości po jakichś budynkach gdzieś tam, takiego swoistego miasteczka duchów właśnie, które uciekło w obawie przed wielką stopą.
No nie. Co ty na to, Maciek?
Jasne.
Brzmi jak przygoda.
To tak, ale wiecie co, to troszkę przypomina mi takie marzenia małych chłopców. Gdzieś usłyszałem, gdzieś zobaczyłem, tam
ale
prawdopodobnie coś...
Ale my jesteśmy małymi chłopcami.
Tak, 2 metry ile?
Dokładnie 2 metry.
No, dokładnie 2 metry mały chłopiec. Już nie pytam drugiego Maćka o wzrost, ale też jest wysoki. Nie, no żartuję sobie, ale to jest piękne, że pielęgnujecie w sobie, tak sobie myślę, to wewnętrzne dziecko, ja wiem, że to troszkę jak banał brzmi, ale bo ono powoduje, każdy z nas ma w sobie to takie dziecko, tylko musi go sobie poszukać, albo właśnie wie, że ma i go pielęgnować, bo to powoduje, że nie boimy się marzyć, nie boimy się wyznaczać sobie celów, które są. Jedni mówili, jak to jest możliwe, że ktoś się w ogóle na to porywa i z czego czerpie przyjemność? Bo dla ludzi oglądających nie było tam żadnej przyjemności. Może ciekawość świata, ale przyjemność? Natomiast inni powiedzieli, jak to się robi? Ja też chciałbym zrobić coś innego, ale jak to się robi? Czy wy mi powiecie, jak to się robi? Bo tamtych, co nie chcą, co się boją, to zostawimy. Oni dojrzeją do tego, ale ci, którzy chcieliby, to co? Mówiłeś, że można się do ciebie zaokrętować.
No można, ale wiesz, to jakby... To jest tak, że ta nasza puszka tak na dobrą sprawę jest całkiem nie najgorzej zaizolowana. Ta puszka ma przepiękną sterówkę z panoramicznym widokiem 270 stopni przez szybki, gdzie można sobie nie marznąc usiąść na kanapie i rozkoszować się kawusią, patrząc na piękny tąbiel gór lodowych, te błękity i tego
typu. Nie mieliście za wiele zdjęć spod pokładu, raczej z pokładu. Kiedy widzieliśmy w zasadzie sam kombinezon, to mnie bardzo urzekło to zdjęcie, kiedy człowiek jest tak zamaskowany, że jakby postawić tam manekina ubranego w te sztormiaki i te wszystkie zabezpieczenia, no to nie różniłby się od tego człowieka, który stał za sterem.
Wiesz, to ja myślę, że to jest trochę tak, że w życiu wszystko ma swoją cenę. I teraz pytanie, jaką sobie ustawiasz nagrodę i jaką cenę jesteś w stanie zapłacić za tą nagrodę, tak? Więc jeżeli powiedzmy nagrodą dla ludzi, czy takim, wiesz, jakimś celem jest na przykład, nie wiem, zobaczenie wielkich gór lodowych, czy zobaczenie historycznych miejsc, tak? Czy pożeglowanie sobie na Alaskę. Pytanie, ile są w stanie za to zapłacić, ale nie finansowo, tylko jakby sobą, tak?
Wyrzeczeń
i tak dalej. My, wiesz, to też nie o wszystkim opowiadamy. Powiedziałaś, ja chciałem wrócić troszeczkę do twojej wcześniejszej wypowiedzi, kiedy powiedziałeś, że mamy w sobie, pielęgnujemy sobie te dzieci, tak? Co jest najważniejsze z dzieckiem? Dziecko trzeba umyć, nie? Więc my na przykład staramy się tą naszą załogę czasem myć w niekonwencjonalny sposób. I tak jak opowiadaliśmy o saunie na Herschelu. I teraz słuchajcie właśnie, ile można poświęcić jakby, jak wysoko można postawić sobie na liście takich, wiesz, życiowych przyjemności, możliwość saunowania na końcu świata, na niezamieszkałej wyspie, w takich okolicznościach przyrody, tak na takim końcu świata. Ja stawiam to relatywnie wysoko. Ale podbijemy poprzeczkę jeszcze trochę dalej. Dopłynęliśmy na Alaskę i nagle znowu rozmowa z jakimś lokalesem, chwila, szybki taki po prostu jakiś ogień, zderzenie paru faktów, że kiedyś się coś czytało, się okazuje, że wewnątrz interioru Alaski 80 parę mil lądowych, czyli ze 150 kilometrów w głąb, są gorące źródła, żeby jeszcze było śmieszniej, przy opuszczonym, dawnym sierocińcu, przy misji katolickiej, a to wszystko jest zrujnowane, ale stoją historyczne budynki, historyczne kościoły, jak coś tam, i są zupełnie niezamieszkałe, nieeksploatowane, ale świetnie zachowane, gorące źródła termalne. No to ogień, samochód, przez takie bezdroża, kałuże, gdzieś tam, ale przez ten fajny interior, po prostu te barwy, kolory, coś. I nagle trafiasz na takie źródła, które okazuje się, że są tylko jakby doglądane przez dwóch takich, no, freaków lekko, no bo mieszkać dobrowolnie na takim odludziu, to są tacy już lekko szaleni ludzie, którzy mówią, o super, jesteście, proszę bardzo, chcecie się popluskać w ciepłej wodzie, super. Tu mamy jeszcze, zrobiliśmy jakieś balie takie, żeby można było sobie też mieć trochę prywatności na przykład. To ja odkręcę, bo to wszystko jest manualne, to ja tu muszę przestawić zasuwę, to wtedy z tych źródeł termalnych można, nie? I znowu, dla mnie warto żyć właśnie dla takich chwil. I warto nawet i miesiąc marznąć, żeby potem przeżyć coś takiego. A jakbyśmy mieli sumować sobie tą wyprawę, to oprócz tych pięciu historycznych rzeczy związanych z Franklinem, to właśnie tu gdzieś sobie zrobiliśmy jakiś trekking, weszliśmy sobie na jakąś górkę w pośrodku takiego właśnie, pośrodku niczego gdzieś tam, tak, w Cambridge Bayu. Tu poznaliśmy ludzi, tu byliśmy właśnie, poznaliśmy trochę ich kulturę. Tutaj właśnie sauna na Herschel, tutaj ciepłe źródła w Nome. A na przykład na ten rok
Bo znowu właśnie to jest szukanie sobie tych perełek, bo dla mnie nie sztuką jest to, że biorę przewodnik locji, którą ktoś napisał i to jest wizja tam, tu w lewo, tu rzucisz kotwicę, tutaj wylądujesz. Ale na przykład są ciepłe źródła na jednej z wysp z tego pasma Aleutów, znalazłem, takie rzeczy, które nie istnieją nawet na Google Earthie po prostu. Więc jeżeli tam nikt nie wrzucił zdjęcia, nie ma, nie jest to praktycznie, nie jest opisane. Ja to znalazłem przez przypadek, oglądając film jakichś backpackersów takich, którzy tak sobie spędzili 2 lata na Aleutach od wyspy do wyspy. Ja wiedziałem, że gdzieś na mapie jest to opisane jako zatoka gorących źródeł, ale nie było żadnej rzeczy i nagle patrzę, a tam jest jakieś jeziorko, w którym oni się pluskają ta woda paruje, jest gorąco i z tego jeziorka wypływa sobie taki mikrowodospadzik i siedzi sobie facet totalnie nago, jest tak skadrowany, żeby nie było za dużo widać, ale widać, że on siedzi nago i ta woda spływa, bo tutaj przez ramiona po prostu przepływa przez niego taki gorący strumień.
I ty myślisz, ja chcę.
Ja tam będę.
Maciek, a ty jakby podzielasz entuzjazm kapitana?
Tak, znaczy jak mnie się ktoś, na pewno. Nie wiem, czy w to konkretne miejsce, bo tych jednak do zwiedzenia mamy ich jeszcze tyle, a też no, człowiek się niestety nie rozstroi, no bo to
urlopu
trzeba jeszcze dodać
dni,
tak,
ja
że cała nasza ekipa, no poza Maćkiem, nikt z nas nie jest zawodowym żeglarzem. Więc dla każdego chyba z nas, no pozbieranie 3 miesięcy, czy urlopu od pracy etatowej, czy urlopu od własnej firmy, czy urlopu od studiów, dla naszego najmłodszego przecież załoganta.
Czy urlopu od rodziny też dodajmy, tak?
Czy urlopu od rodziny przede wszystkim, no to dla wszystkich. To było chyba tym najtrudniejszym kosztem, ale jak mnie się ktoś pyta, co mi się w tym żeglarstwie podoba tak naprawdę, to nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi, bo jasne, fajne są te takie highlighty, czyli fajne jest miejsce, w które dopłyniemy, zobaczymy coś ciekawego, spotkamy kogoś, super. Ale ja jakoś tak dziwnie po prostu czerpię przyjemność z samego tego faktu bycia na łódce, funkcjonowania na łódce z innymi. Tak, nawet takie głupie zrobienie sobie kawy czy herbatki w przerwie, gdzieś tam po wachcie, czy to zejście z wachty, rozebranie się, ale nawet i wyjście na wachty i cierpienie w tej śnieżycy czy pogodzie, to ładuje mnie taką pozytywną energią.
No bo to może... są wyzwania. Bo to, no mówmy się, to są ekstremalne rejony i to... To są wyzwania.
Z jednej strony tak, to są wyzwania, a z drugiej strony to, co Maciek powiedział, że to są pewne rytuały takie i w życiu codziennym na lądzie często biegniemy na tyle szybko, to się wszystko dzieje, wiesz, tu wszystko
musi być
na już. Że nie
czerpiemy przyjemności z jakichś
zajęć. My na przykład sobie ustaliliśmy, to jest jeden ze zwyczajów zapożyczonych z żaglowców, który my przynieśliśmy na Inatizę, jako że ja też, wiesz, dosyć dużo prowadzę żaglowce różne i to raz ze mną przyszło, to jest święta kawa o 10:00. W tym momencie nieważne, czy jesteś po wachcie, czy przed wachtą, cała załoga nagle, wiesz, ale to nie jest tak, że ktoś kogoś budzi, bo ty musisz, ale ludzie po prostu chcą, tak? I teraz odpowiedz sobie na pytanie, jak często w życiu masz czas, żeby codziennie o jakiejś pewnej świętej porze celebrować ze swoją rodziną wspólne wypicie kawy, nie?
No to prawda.
Mhm. I to nam daje takie pewne rzeczy. Poza tym ja nadrabiam na przykład na wodzie czytanie książek, bo niby się mówi, że mamy wachty, mamy robotę, tutaj wiesz, trzeba jeszcze upiec chleb, tutaj trzeba popracować przy odsalarce, tu się coś zepsuje, ale tak na dobrą sprawę to życie na wodzie daje nam jednak mimo wszystko więcej wolnego czasu, jest takie bardziej rytmiczne, usystematyzowane, bo i stałe godziny posiłków i ten, i jakby rzeczy, które się dzieją w wyznaczonych porach i nagle się okazuje, że można sobie w tym znaleźć czas na to, żeby posłuchać muzyki, czy żeby poczytać książki i tak naprawdę uregulować ten swój organizm.
Mhm. A Maćku, a czym ty się zajmowałeś? Jaka była twoja rola, oprócz tego, żeby być tym pierwszym oficerem? Jakie ty masz umiejętności, które się przydają panu kapitanowi?
Ja jestem byłym studentem inżynierii lotniczej Politechniki Wrocławskiej, więc wiem co nieco o silnikach. Silnikach, co prawda, może trochę bardziej turbinowych niż takich łódkowych, tłokowych, ale takich też trochę
dobra, to ja się trochę wtrącę. Więc była wizja taka, że jakby nas zamroziło w lodzie, to on przybuduje łódkę na helikopter i w ten sposób uciekniemy.
Wtedy odlecimy i uciekniemy.
Rozumiem.
I wiedząc, że jakąś tam wiedzę trochę bardziej techniczną posiadam, ale ja też umiem, mam taką umiejętność dorobienia sobie szybko czegoś, czego nie wiem, czy do uczenia się troszeczkę takiego złotorącznictwa, myślę, że mnie charakteryzuje. No i okazało się, że to się przydało u nas. No,
taki jednak... MacGyver, tak?
Taki MacGyver, tak. I do tego jeszcze zapomniał wspomnieć, że jest świetnym, bo oprócz tego, że jest też... ma licencję pilota i lata różnymi rzeczami, to lata też świetnie dronami. Więc tutaj był naszym nadwornym droniarzem.
To dzięki Maćkowi mogliśmy obejrzeć te piękne widoczki, tak?
Przede wszystkim dzięki Maćkowi mogliśmy przepłynąć przez ten lód, bo ten dron głównie był po to, jakby...
Żeby śledzić tą
dron nam
drogę.
Się przydał, tak. Bo...
Szpiegiem był.
Tak, no dron jest fajny, wiadomo, do robienia zdjęć, no bo mamy kamerę, którą sobie możemy gdzieś tam umieścić w przestrzeni, ale w takim polu lodowym, które się ciągnie tymi milami, zyskuje dodatkową funkcję, której wcześniej gdzieś tam nie było w naszym asortymencie narzędzi.
Ciekawe, czy ktoś wcześniej wpadł przed wami na ten pomysł?
Myślę, że tak, bo pomysł jest raczej dosyć oczywisty. Jak mamy możliwość spojrzenia z innego punktu, poszukania lepszej trasy, no to dlaczego by z tego nie skorzystać?
Pomysł jakby w ogóle... Całe mapy lodowe robi się w oparciu o fotografię satelitarną tak naprawdę. Tylko tyle, żeby to zdjęcie satelita zrobił przy przylocie, oddał je do jakiejś agencji i nim do nas szaraczków to trafi w formie czy zdjęć dostępnych, czy mapy lodowe, mijają godziny. Zaletą taką... drona jest to, że mamy naszego drona, jeżeli tylko go nie stracimy, nie utopimy, nie odfrunia i wróci do nas, no jesteśmy w stanie sobie tą kartę zgrać i mamy zdjęcia sprzed 5-10 minut, czy taki podgląd nawet mniejszej rozdzielczości mamy na bieżąco. A trzeba pamiętać o tym, że szczególnie na przykład przy przypadku, nie wiem, tak na przykład cieśniny Belota, to nie jest tak, że o, idzie lato, lód się będzie topił, bo ten lód się przemieszcza i na przykład wiejący wiatr z danego kierunku potrafi tą cieśninę napełnić lodem. I to, że na przykład ostatnie 3 dni były ciepłe, to nie znaczy, że będzie lodu mniej niż 3 było 3 dni temu, bo na przykład wiało z północnego zachodu i w cieśninie jest nowa dostawa lodu i znowu jest go full i trzeba na przykład czekać, powiedzieć, dobra, poczekamy, aż się zmieni kierunek wiatru, aż się zmieni coś. Więc dla mnie, jako nawigatora, takie zdjęcia na przykład, że widziałem, że o, to jest stan cieśniny sprzed godziny, były wielką pomocą, ale Maciuś, pamiętaj, że jakby jak wpłynęliśmy w tą cieśninę, to w sumie od ostatniego przelotu drona to było tam, może dzieliło nas 4 czy 5 godzin, to sytuacja w niej była już zupełnie inna, nie?
Tak, a gdzie 2 ostatnie dni spędziliśmy naprawdę na startach i lądowaniach, żeby trochę się nauczyć tego, co tam się dzieje w środku.
Żeby spróbować zrozumieć, jak te masy lodu się przemieszczają, znaleźć jakąś zasadność w tym, jakąś taką funkcję. Różnorodność tych doznań jest taka, że raz, że każdy znajdzie coś dla siebie, a dwa, że my będziemy też mogli powiedzieć, odpowiedzieć sobie w końcu na pytanie, gdzie nam się podobało najbardziej, nie?
Bo liczę na to, że my się zaraz po jakimś tam etapie znowu spotkamy, prawda, panowie?
Mamy taką nadzieję.
No ja was tutaj zapraszam, to w ogóle, wiecie, zaproszenie otwarte. Szczecin, fajne miasto.
Nie da się ukryć. Bardzo sympatyczne miasto.
Słuchajcie, musimy kończyć, bo gdybyśmy mieli tutaj opowiedzieć o całej 3-miesięcznej waszej wyprawie, to obawiam się, że program radiowy inny mógłby się nie odbyć, tylko byłaby to jedna długa radiowa szkoła pod żaglami. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję, że przyszliście, że opowiadacie, że dzielicie się tym i że zarażacie, bo to jest chyba takie najważniejsze. Zarażacie swoim entuzjazmem do odkrywania świata. Kapitan Maciej Sotkiewicz i Maciej Walnik, pierwszy oficer, opowiadali o swojej wyprawie. Radiowa Szkoła pod Żaglami już w następnym tygodniu. Do usłyszenia, Katarzyna Wolnik-Sajna. Some people say a man is made of the mud. But poor man's made out of muscle and blood and skin and bone. Mouth that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Born one.
one morning in a sun that didn't shine, I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number and coal under the strobe said, well, bless my soul, I was born one morning. It was drizzling rain, fighting in trouble or my middle name. I was raised in a cane break by an old mama line. Ain't no actor woman make me walk the line. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. I got one fist of fire, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.